Od dwóch tygodni, właśnie od trzech tygodni mówimy o tym, że Bóg jest Bogiem relacji. I dzisiaj będziemy mieć trzecie nauczanie na ten temat. Za każdym razem to nauczanie dotyczy troszeczkę innego aspektu relacji między nami a Bogiem. I powiedzieliśmy sobie dotychczas, że Bóg ma pragnienie. Bóg ma pragnienie relacji z nami, ma pragnienie bycia w społeczności z nami. Obróć się do kogoś i powiedz: Bóg chce mieć z tobą społeczność. Naprawdę. Drodzy goście, Bóg chce mieć z wami społeczność. Nasi wiedzą. Trukam o tym cały czas. Ale wiecie, to jest niesamowite, że ludzie nie wierzą w to. Bóg jest daleko, Boga nie słyszę, Boga nie widzę, więc Bóg nie istnieje, więc nie mogę mieć z nim relacji. Nieprawda. Bóg tak bardzo pragnie mieć relację z każdym z nas, że zrobił już wszystko. Wszystko zrobił w Chrystusie, aby umożliwić nam uczestniczenie w społeczności z sobą. Bóg już zapewnił wszystko, aby człowiek mógł wejść w społeczność z nim. I poprzednie dwa nauczania mówiłem troszeczkę na ten temat. Teraz w naszym chrześcijańskim życiu tak naprawdę wszystko zależy od tego, czy chodzimy z Bogiem. Skoro Bóg dał nam wszystko, co jest potrzebne do życia i pobożności w swojej łasce, to tak naprawdę od nas zależy, czy my zechcemy skorzystać z tego. Skoro Bóg chce mieć z tobą spotkanie, skoro Bóg chce być z tobą w bliskiej relacji, mieć z tobą więź, to teraz bardzo ważną rzeczą jest, co ty z tym zrobisz. Czy ty będziesz miał chęć spotkać się z nim? Bo wielu ludzi chciałoby Boga zobaczyć, ale żeby zaraz znowu mieć z nim relację, to bez przesady. Wielu ludzi chciałoby być dotkniętymi przez Boga, tak? Na przykład, żeby byli uzdrowieni z chorób, ale żeby zaraz znowu mieć społeczność z Bogiem, no niekoniecznie. Czyli troszeczkę nasze społeczeństwo nie do końca odczytuje prawidłowo zamysły Boże. A jednak Bóg w swojej wielkiej łasce, w Chrystusie Jezusie, dał nam wszystko, co jest potrzebne, żebyśmy mogli się z Nim spotykać. I teraz od nas zależy, czy tą łaskę za łaską przyjmiemy przez wiarę, czy też raczej będziemy obojętni na to, co Bóg dla nas uczynił. I tak naprawdę sąd nad ludzkością będzie dotyczył tego, co zrobiliśmy z darem łaski Bożej. Nie co zrobiliśmy jako uczynki naszego życia, czyli czy moralnie, etycznie żyliśmy, ale tak naprawdę sąd będzie dotyczył tego, co zrobiliśmy z tym, że Bóg w Chrystusie dał nam już wszystko. Nie wiem, czy pamiętacie, mam nadzieję, że pamiętamy interpretację języków dzisiaj w czasie nabożeństwa. Tam było bardzo dużo. Bóg bardzo dużo powiedział w tej interpretacji o tym, ja chcę mieć z tobą społeczność, ja jestem Bogiem relacji, ja przyszedłem, żeby mieć z tobą relację. To jest niesamowite. I tak naprawdę, jeśli odrzucimy tą Bożą ofertę, to tak naprawdę w tym momencie skazujemy siebie na sąd. Dziś powiemy sobie o tym, kiedy prawdziwie możemy chodzić w relacji z Bogiem. To słowo prawdziwie akcentuję specjalnie, ponieważ wielu ludziom wydaje się, że chodzą z Bogiem. Ale czy naprawdę chodzą z Bogiem? O tym poczytajmy z pierwszego listu Jana, z pierwszego rozdziału, 5, 6 i 7 werset przeczytajmy. Pierwszy list Jana, rozdział 1, czytajmy od wersetu 5 do 7. A zwiastowanie to, które słyszeliśmy od Niego i które wam ogłaszamy, jest takie, że Bóg jest światłością i nie ma w Nim żadnej ciemności. Jeśli mówimy, że z Nim społeczność mamy, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie trzymamy się prawdy. Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak On sam jest w światłości, społeczność mamy z sobą i krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Dwukrotnie w tym fragmencie pada słowo społeczność, ten grecki rzeczownik koinonia, o którym mówiliśmy sobie wcześniej. Ale zacznijmy może od początku, dlatego że z każdego fragmentu biblijnego bardzo ważną pierwszą nauką jest, jaką powinniśmy wyciągnąć, co ten fragment mówi o Bogu. To taka podpowiedź, jak czytacie sobie w domu Biblię, jakiś fragmencik, jakąś historię, jakąś przypowieść, to pierwsze pytanie po przeczytaniu takiego fragmentu zadajcie sobie, co ten fragment mówi mi o Bogu, o Jezusie Chrystusie. I tutaj czytamy w wersecie 5, że Bóg jest światłością. Amen? Światłość jest to atrybut Boga, który jest niezwykle wyrazisty, radykalny i jednoznaczny. Innymi słowy, żeby tutaj to wyjaśnić, Jan napisał jednoznacznie, Bóg jest światłością i nie ma w Nim żadnej ciemności. Dlatego mówię o wyrazistości, o tym, że ten atrybut Boga jest niesamowicie radykalny. Światłość Boża jest czysta, doskonała. Tam nie ma ani grama, ani najmniejszej drobinki ciemności. To jest niesamowite. To odróżnia chrześcijaństwo na przykład od religii wschodu. Czy ktoś z was widział kiedyś takie kółko z taką eską, białe, czarne i na czarnym polu biała kropka, a na białym polu czarna kropka. Widzieliście taki znaczek? To jest filozofia taoistyczna yin i yang. Także w każdej, która mówi, oczywiście nie będziemy tutaj teraz robić wykładu na temat yin i yang, tak? W każdym dobru, w każdym dobru, które reprezentowane jest przez biel, zawsze jest odrobina ciemności, a w każdej ciemności, w złu, zawsze jest odrobina dobra. Ot i filozofia wschodu. Powiem tak, jest absolutnie coś innego niż chrześcijaństwo mówi. U Boga światło to światło, a ciemność to ciemność. Koniec, kropka. Jeżeli Bóg jest światłością, to tam nie ma żadnej, najmniejszej ciemności. A jeżeli diabeł jest ciemnością, to tam nie ma najmniejszej jasności. Jeżeli było jasne. Więc yin i yang to jest wymysł ludzki, to jest zwodnicza nauka, odrzućmy to, nie istnieje coś takiego. Albo może inaczej, to nie jest filozofia prawdy. Czytamy tutaj bowiem o tym, że Bóg jest doskonałą, absolutnie czystą światłością. I teraz powiedzmy sobie coś, czym jest światłość, jak rozumieć światłość. Z fizycznego punktu widzenia możemy powiedzieć, że światłość cechują, czy charakteryzują cechy takie jak jasność, ciepło, energia. Ciepło jest oczywiście energią, ale tu chodzi o energię troszeczkę szerzej pojmowaną niż tylko energia cieplna. To jest fizyka. Fizyka w ten sposób próbuje opisać światłość. I dlatego z powodu tych cech światło od zawsze uważane było za coś dobrego. Tak, kojarzono je z tym, co dobre. I teraz biblijna perspektywa. Z biblijnej perspektywy światłość ma troszeczkę inne cechy. Otóż możemy powiedzieć z biblijnej perspektywy, że światłość Boża jest powiązana, jest silnie związana z prawdą, z miłością i z życiem. W przeciwieństwie, czy jakby w kontrapunkcie do światłości jest ciemność, którą utożsamiamy ze śmiercią, złem i z kłamstwem. Więc gdy Jan pisał o światłości Boga, to pisał o jej konkretnych cechach. Pisał o tym, że światłość jest pełna prawdy. Tak? Prawda definiuje, czym jest światłość. Prawda jest składnikiem światłości. Między innymi dlatego Psalm 43 w wersecie 3 mówi: Panie, ześlij światło i prawdę do mojego życia. Niech mnie prowadzą, niech mnie wprowadzą na Twoją świętą górę, do Twoich przybytków. Zobaczcie, Biblia łączy światło i prawdę. Prawda bardzo często jest zastępowana synonimem światła. Ktoś, kto chodzi w prawdzie, jest oświecony. Jaśnie oświecony. Tak? Ktoś, kto chodzi w kłamstwie, chodzi w ciemności. Więc światłość i prawda są z sobą bardzo silnie związane. Prawda definiuje, czym jest światłość, a jednocześnie jest składnikiem światłości. Dalej, gdy mówimy o świetle, to mówimy też również o miłości. Możemy wręcz powiedzieć, że światłość Boża jest pełna substancji miłości. Albo mówiąc jeszcze inaczej, substancją światła jest miłość. Dlaczego to jest takie ważne? Każdy, kto doświadcza światłości Bożej, doświadcza w tym samym momencie dotyku Bożej miłości. Obie te cechy Boga, oba te atrybuty Boga są z sobą głęboko powiązane. Tak? Tym, co wypełnia światłość Bożą, jest miłość. Tak, ze światłości Bożej emanuje miłość. Oba te atrybuty Boga przenikają się. I wreszcie życie. Ewangelia Jana 1,4 mówi bardzo znamienne słowa o Jezusie Chrystusie. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi. Tak, ewangelista Jan w swoim prologu do Ewangelii łączy światłość i życie. I to jest interesujące, bo nagle okazuje się, że w światłości jest życie. Żeby to udowodnić, możemy popatrzeć na rośliny. Tak, reakcja fotosyntezy. Schowajmy roślinę do ciemnego lochu i ona obumrze. Dlaczego? Bo roślina, żeby żyć, potrzebuje światła. Tak, cała reakcja fotosyntezy opiera się na posiadaniu, na dostępie do światła, między innymi. Ale ludzie również są stworzeniami potrzebującymi do życia światła. Słyszałem o tym, nie wiem, czy to jest prawda, że w krajach skandynawskich, a więc tych najbardziej wysuniętych na północ, gdy przychodzi okres zimowy, nie ma w ogóle dnia. Są tak zwane długie noce, tak? Czyli jest to zjawisko, w którym nie pojawia się światło słoneczne tak intensywnie, jak na przykład w naszej szerokości geograficznej. U nas też zresztą w ciągu zimy są dni dużo krótsze niż w ciągu lata. Ale tamto zjawisko się bardzo nasila. W związku z powyższym, to zjawisko powodowało głębokie depresje u ludzi. Więc rząd zaczął dopłacać do prądu w okresie zimowym, żeby Skandynawowie palili cały czas światło. Dlaczego? Bo do życia potrzebuje światła. Oni muszą wszędzie palić światła. Reflektory, lampy, lampeczki. Po co? Żeby nie wpadać w depresję. To jest interesujące. Światło jest konieczne do naszego zdrowego funkcjonowania psychicznego. Więc połączenie życia i światła w Biblii jest absolutnie uzasadnione. Widzimy więc, podsumowując, że tam, gdzie jest światło, tam jest życie, tam jest miłość i tam jest prawda. Gdy więc Jan operuje w tym fragmencie, mówiąc tym słowem światłość Boża, tak, Bóg jest światłością, chodzimy w światłości i tak dalej, to teraz możemy powiedzieć, że światłość to jest prawda, to jest miłość i to jest życie. I trzymajmy się tej definicji. Ona nam bardzo ułatwi dalsze nasze rozważania. W tym fragmencie, który przeczytaliśmy przed chwilą z pierwszego listu Jana, dowiadujemy się również, że te cechy Bożej światłości mają bardzo duży wpływ na to, jak dochodzi do społeczności między człowiekiem a Bogiem. Popatrzmy na werset 6. Czytamy tam bardzo ciekawą rzecz. Jest to werset negatywny. Tak? On mówi: jeśli mówimy, że z Nim społeczność mamy, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie trzymamy się prawdy. Spróbujmy to odwrócić w pozytywne twierdzenie. Jeśli chodzisz w światłości, spełniłeś warunki, aby mieć społeczność z Bogiem. Ponieważ tekst ten mówi, odwracając tak, to twierdzenie, które podaliśmy przed chwilą, iż jeśli żyjesz w ciemności, to nie możesz mieć z Bogiem społeczności. Tak mi się zrymowało. Żyjesz w ciemności? No społeczności. Tak, żadnej społeczności z Bogiem. I teraz ten werset mówi bardzo ciekawą rzecz. To jest niemożliwe, jeżeli ktoś chodzi w ciemności, żeby miał społeczność z Bogiem. Niektórzy ludzie żyją w grzechu i jednocześnie twierdzą, że są w relacji z Bogiem. Impossible. Niemożliwe. Dlaczego? Bo tak mówi Biblia. No ale Biblia bez wątpienia mówi rzeczy uzasadnione. Wynika to z cech Boga. Skoro Bóg jest doskonałą światłością i nie ma w Nim żadnej ciemności, to On nie będzie się mieszał z ciemnością. Tak drugi list do Koryntian, 6 rozdział, apostoł Paweł tam użył takich ciekawych porównań i między innymi użył takiego porównania. Co ma wspólnego światłość z ciemnością? I oczywiście jest to pytanie retoryczne, na które odpowiedź brzmi: nic nie ma wspólnego. Stąd, jeżeli ktoś żyje w ciemności, nie może być w społeczności z Bogiem, bo Bóg jest światłością. Bardzo często ludzie próbują naciągać pewne rzeczy. Próbują troszeczkę, przepraszam za wyrażenie, zaczarować rzeczywistość. Szczególnie, gdy spotykają się z nami, wiedzą, kim jesteśmy, wiedzą, do jakiego zboru chodzimy, wiedzą, w co wierzymy. Więc żeby głupio nie wypaść w całej tej rozmowie, kombinują i próbują się pokazać w dobrym świetle. Ale ja też wierzę w Boga. Ale ja też mam społeczność z Bogiem. I przydarzyło mi się raz tak, że jechałem samochodem z pewną kobietą. Za wiedzą mojej żony. I jedziemy. I ona, wiedząc o tym, że, bo wyszło w czasie rozmowy, co ja za człowiek jestem, to ona zaczęła opowiadać. No ja też mam społeczność z Bogiem. Ja też się modlę. No i tak, wiecie, tak promuje swoją religijność. Spotkaliście się z taką postawą? No okej. Okay. Więc wiecie, o jakim rodzaju rozmowy mówimy. No i jedziemy, ja tak słucham tego wszystkiego, ona oczywiście przy okazji, jak to bywa w zwyczaju w Polsce, wrzuciła trochę do kościoła katolickiego kamyczków tam, a że ksiądz taki, i tak dalej. W końcu sytuacja, jedziemy, ona mówi o tej modlitwie, ja mówię: proszę mi powiedzieć, jak tak pani się modli, to co tam Bóg mówi? Nic nie mówi. No jak? Mówi pani, że ma pani społeczność z Bogiem, pani do niego mówi, a to cisza. No tak. Czyli pani go pyta o coś, a on nie odpowiada. Tak. Pani mówi do niego, ale on się nie odzywa. Tak. Mówię, to nie macie społeczności. To nie jest społeczność z Bogiem. I gdy uderzyłem w tą strunę, nagle drzwi się otworzyły. Nagle wjechaliśmy w prawdzie do jej życia. Co się okazało? Dużo się okazało. Dużo nieciekawych rzeczy. I ludzie bardzo często próbują grać przed nami religijnych ludzi. Ale te słowo, które dzisiaj czytaliśmy, jednoznacznie określa, kto ma prawdziwą, podkreślam, prawdziwą społeczność z Bogiem. Tylko ci, którzy chodzą w światłości. Jeśli ktoś chodzi w ciemności, nie może mieć społeczności z Bogiem. Tak? Taki człowiek, jak tu jest napisane, kłamie i nie trzyma się prawdy. Radykalne, ale prawdziwe. I gdy mówimy o społeczności, mówimy o koinonii, tak? A więc o jedności, wspólnocie, współuczestniczeniu w tym samym przedsięwzięciu. W pewnej interakcji między dwoma osobami. Wtedy mówimy o społeczności. Dlatego wiersz 7 zaczyna się od bardzo ciekawego, spełnionego warunku. Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak on sam jest w światłości, to coś tam się dzieje. Czym jest życie w światłości? Bo ten werset 7 mówi: jeśli spełniamy warunek światłości, chodzenia w światłości, to wtedy będą działy się dobre rzeczy w naszym życiu. Czym jest chodzenie w światłości? Skoro światło jest atrybutem Boga, tak, atrybutem Jego natury, chodzenie w światłości oznacza posiadanie Jego natury. Nie możemy chodzić w Jego światłości, nie mając tej światłości w sobie. Innymi słowy, żeby mieć Bożą naturę. Czy to jest w ogóle możliwe dla człowieka mieć Bożą naturę? Bardzo dobry zbór tutaj jest. Odpowiedź brzmi: tak, to jest możliwe. Pierwszy rozdział drugiego listu Piotra, trzeci werset o tym mówi. Otrzymujemy Bożą naturę przez narodzenie na nowo. Otrzymujemy tam wtedy życie wieczne, które jest życiem Boga, które jest wlane w nas po to, abyśmy stali się ludźmi, którzy w wieczności będą tacy jak Bóg, będą w jedności z Bogiem. Nie będę teraz tego dokładnie wyjaśniał, są na to fragmenty biblijne. Więc jeśli mówimy o chodzeniu w światłości, to po pierwsze musimy upewnić się, że dana osoba jest narodzona na nowo, że dany człowiek przeżył coś takiego, co Biblia nazywa odrodzenie. Więc jeśli ktoś mówi ci, ja również chodzę w światłości i chcesz go sprawdzić, to powiedz, a czy narodziłeś się na nowo? Jeżeli ten człowiek nie przeżył nowego narodzenia, to zapyta się, a co masz na myśli? I już wiesz, że on nie wie, o czym mówisz. Że on nie wie, co to jest światłość. Chodzenie w światłości oznacza bycie, życie, przebywanie, posiadanie natury Bożej, natury życia wiecznego. W tym akcie odrodzenia, tak, narodzenia na nowo, otrzymujemy życie Chrystusa przez wiarę w Chrystusa. I to jest bardzo ważne, czy ktoś to życie ma, czy też nie. Dlatego, że życie jest składnikiem światłości. Dalej. Chodzenie w światłości, życie w światłości polega również na tym, że zostajemy napełnieni Duchem Bożym, Duchem Świętym. Dlaczego to jest takie ważne? Ponieważ to Duch Święty daje nam poznanie prawdy, a prawda jest składnikiem światłości, oraz rozlewa w sercach naszych miłość Bożą, a miłość jest substancją światłości. Jeżeli ktoś nie ma Ducha, nie może poznać prawdy, i miłość Boża nie jest rozlana w jego sercach. Tak, Rzymian 5:5, albowiem miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który jest nam dany. I teraz, gdy jesteśmy narodzeni na nowo, gdy jesteśmy napełnieni Duchem Świętym, wtedy możemy powiedzieć, że jesteśmy wyposażeni do społeczności z Bogiem, ponieważ chodzimy w światłości. Wszystko inne są albo przekłamaniem ludzkim, albo ludzką próbą chodzenia z Bogiem. Ale ludzkie próby pomijają Chrystusa, są najczęściej, niestety, kończą się wykrzywieniem Bożych prawd i założeniem jakiejś nowej religii. W historii ludzkości tak to się kończyło. I teraz czytaliśmy w wersecie 7 ten warunek wstępny. Jeśli chodzimy w światłości. Już wyjaśniliśmy sobie, co to znaczy chodzić w światłości, ale teraz ten warunek wprowadza, czy otwiera nam drogę do bardzo interesujących błogosławieństw i przeżyć. Zobaczmy, że ten werset 7 mówi, jeśli zaś chodzimy w światłości, jak on sam jest w światłości, po pierwsze, społeczność mamy z sobą i po drugie, krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Innymi słowy, gdy jestem narodzony na nowo, napełniony Duchem Świętym, tak, a więc mam Boże życie w sobie, mam światło prawdy, mam w sobie Bożą miłość, w tym momencie nie będę miał problemu, aby mieć społeczność, aby mieć koinonię z bratem i siostrą. Po tym poznają, że jesteście uczniami moimi, że co będziemy mieć? Miłość wzajemną. Nie miłość do siebie. Miłość wzajemną. Ona jest fundamentem społeczności Kościoła. Ja muszę kochać mojego brata i kochać moją siostrę, aby móc powiedzieć, że mamy społeczność. Dlaczego? Bo jeżeli ich nie kocham, to nie mamy społeczności, ponieważ się kłócimy. Ponieważ mamy coś do siebie. Chcemy sobie coś udowodnić, chcemy coś z sobą porywalizować. Ktoś chce komuś pokazać, że jest lepszy bądź wyższy. Ale to nie jest koinonia. Ponieważ tak naprawdę społeczność Kościoła opiera się na miłości, a miłość jest substancją światłości, jak powiedzieliśmy przed chwilą. I druga rzecz, tu jest napisane coś niesamowitego, moi drodzy. Krew Jezusa oczyszcza nas z grzechów. No, powiem tak, to, co Jan tutaj napisał, jest bardzo wymagające. Ponieważ nagle okazuje się, że aby mieć przebaczone grzechy, a przebaczenie dokonuje się przez obmycie krwią baranka, musimy chodzić w światłości. Więc jeśli ktoś narodził się na nowo, załóżmy 20 lat temu, i w ciągu tych 20 lat jego życie zjechało do poziomu zero i dzisiaj nie chodzi w światłości, moc krwi baranka właśnie się dezaktywowała, czyli przestała mieć nad tym człowiekiem wpływ. Ale ja się narodziłem na nowo. Okej, to prawda. Nikt tego nie zaprzecza, ale w czym dzisiaj jesteś? Jan wyraźnie pisze, że aby krew Jezusa Chrystusa całą swoją mocą miała oczyszczający wpływ na nasze grzechy, musimy chodzić w światłości, czyli musimy kochać, musimy mieć Boże życie, musimy chodzić w prawdzie. Inaczej żyjemy w ciemności. A jeżeli żyjemy w ciemności, nie ma dla nas przebaczenia. Kropka. Czy to nie jest radykalne? Wiecie, ja rozmawiałem z wieloma ludźmi. Żyli w syfie, mówiąc dosadnie i kolokwialnie. Ale ciągle uważali, że mają przebaczone grzechy. A mówię, zaraz, to się nie dodaje. Nie możesz żyć w bagnie i jednocześnie mówić, że jesteś oczyszczony. Z prostej przyczyny. Jesteś brudny. Ale Jezus mnie oczyścił. No ja nie twierdzę, że nie. Ale wraca pies do wymiocin swoich, a świnia świeżo umyta wytarza się w błocie. Tak? Drugi list Piotra. Takie fajne przykłady rolnicze. Szczególnie ten pies i te wymiociny robią na mnie wrażenie. To był dowcip, macie się śmiać. A wszyscy zaczynają sobie wyobrażać. Tą sałatkę pamiętam, tego psa nie pamiętam. Gdy spotykamy człowieka, który żyje w grzechu i on zaczyna nam mówić, ale ja mam społeczność z Bogiem, to musimy go zapytać zaraz, ale chodzisz w światłości? Chodzisz w prawdzie, chodzisz w masz życie wieczne, masz społeczność, masz teraz miłość Bożą? Ludzie mogą oczywiście różne rzeczy mówić, ale zaraz. Nie możesz powiedzieć, że jesteś w światłości, jak na przykład żyjesz w konkubinacie, bo to się nazywa nierząd. Nie możesz mówić, że żyjesz w światłości, jak na przykład kradniesz, nie płacisz podatków, bo to się nazywa złodziejstwo. Nie możesz powiedzieć, że żyjesz w światłości, jak lejesz swoją żonę albo cioszesz kołki na głowie swojego męża, dzień w dzień jak Kataryna. To są takie, wiecie, ewidentne przykłady, tak? Ale są takie malutkie przykłady jeszcze, o których jest bez liku. Ktoś żyje permanentnie w syfie, w bagnie i mówi, no ja chodzę w światłości. To coś ci się chyba pomieszało, bo to się nie dodaje. Jedno z drugim się nie dodaje. Oszukujesz w biznesie, to się nie dodaje, to jest ciemność. Kłamiesz, to jest ciemność. Zatajasz coś w zeznaniach podatkowych, to jest ciemność. Potem cię rozliczą z zegarka jak Nowaka. Musimy baczyć na to, w czym żyjemy. Dlatego człowiek narodzony na nowo dostaje nowe serce, dostaje nowego ducha i on zaczyna bić nowym tętnem. To nie znaczy, że od razu stajemy się doskonali. I tutaj nie chodzi o to, kto ma więcej dobrych uczynków, kto ma mniej. Tu chodzi o to serce, czym bije. Wiecie, możemy się potykać, możemy popełniać różne błędy, ale cały czas, gdy chodzimy w światłości, będziemy dążyć do drogi, dochodzenia drogą pańską. Będziemy cały czas chodzić w Jego sprawiedliwości. Potkniemy się, ale będziemy wracać do Niego i naprawiać wszystkie nasze błędy i chodzić w Jego sprawiedliwości. Bo to nie jest tak, że chrześcijanin, który się narodził na nowo, już nigdy więcej potem nie upadnie. Oczywiście, że nam się przydarzą upadki. Ale to nie jest problem. Problem, czy to jest nasze życie, życie w upadku, czy też podnosimy się w Chrystusie i przez Jego łaskę wracamy do pozycji dziecka Bożego. To jest kwestia. To jest istotne. Bo to, że się potkniesz, nie bój się, Bóg z tym nie ma żadnego problemu. Bóg ma problem z tym, że potknąłeś się, leżysz i jeszcze mówisz, że tam ci dobrze. To jest problem. A wielu chrześcijan niestety tak mówi. Na przykład odchodzą z kościoła ludzie. Plotkują, gadają na ten kościół niesamowite rzeczy. Połowa z tego, jak nie więcej, to kłamstwa. Spotykasz ich potem w Kauflandzie, a oni mówią, ale ja żyję z Bogiem. To chyba w jakimś innej religii, bo nie w chrześcijaństwie. Chłopie, nabroiłeś, nabruździłeś, poraniłeś ludzi i mówisz, a ja żyję z Bogiem, ja mam społeczność z Bogiem. Nie możesz być w społeczności z Bogiem, jeśli żyjesz w ciemności, a ciemność jest łatwo definiowalna, ponieważ wydaje określone owoce, tak czy nie. Ciemności się nie ukryje. Więc to jest niesamowite, że moc krwi Jezusa, oczyszczająca nas z grzechów, może działać tylko wtedy, kiedy my chodzimy w światłości. Innymi słowy, gdy życie Jezusa w nas płynie, gdy chodzimy w Jego naturze, gdy chodzimy w Jego miłości i w Jego prawdzie, wtedy moc Jezusa działa. Jest aktywna, użyjmy tego sformułowania. Wielu ludzi chciałoby widzieć Boga. Wielu ludzi chciałoby Go dotknąć, zobaczyć. Jakiś dowód na to, że On istnieje. I jednocześnie pozostają w ciemności. Nie mają w ogóle ochoty opuszczać ciemności. Wiecie, ja słyszę od was wspaniałe świadectwa, jak głosicie Ewangelię w swoich domach, w swoich miejscach pracy, w swoim sąsiedztwie. To jest wspaniale, ale ile razy słyszę, że głosicie, ludzie mówią, że okej, może masz rację, ale generalnie idę dalej swoją własną drogą. Oni kochają ciemność. Oni nie mają zamiaru opuścić tej ciemności, bo oni uważają, że to jest jedyna rzeczywistość, jaka istnieje. I to jest problem współczesnego człowieka. To jest problem społeczeństwa dobrobytu, w którym żyjemy. Ludzie mają tak dobrze, że uważają, że złapali Pana Boga za nogi, tak? Że są pępkiem świata, podczas gdy nie widzą, że ciemność, która ich otacza, jest przerażająca. Wielu ludzi żyje w permanentnym przekleństwie i to widać. Ale gdy im mówisz o tym, oni mówią, odczep się, co ty chcesz od mojego życia? Zajmij się sobą. Wiecie, powiem wam szczerze, ja mam taką duszę reformatora. Ja bym chciał, wiecie, reformować. Chciał, żeby światłość wszędzie przyszła, żeby ludzie wszyscy się nawrócili. I jak głoszę Ewangelię i widzę, że ludzie robią tak, albo mówią, no przestań, kto to wie, jaka jest. To mi się serce kroi. A najbardziej wkurza mnie to, jak widzę, że idą na dno, oni też widzą, że idą na dno, tylko mówią, ale ja biegnę pod górkę. A mówię, nie, chłopie, właśnie w przeciwną stronę. Nie rozwijasz się, idziesz na dno. Dla mnie to jest niebywałe, ale wielu ludzi uważa, że ich życie jest życiem światłości, podczas gdy są bardzo głęboko poniżej poziomu ciemności. Tak, jest taka granica między światłością i ciemnością i one są głęboko w tej ciemności, poniżej tego poziomu. Naszym powołaniem jako chrześcijan jest bycie światłością świata. Jezus powiedział o nas, wy jesteście światłością świata. Nie stawia się świecy zapalonej pod korcem, ale na świeczniku. I miasto położone na wzgórzu nie ukryje się. Amen? Więc skoro jesteśmy powołani do tego, aby być światłością, pamiętajmy, że tak naprawdę będziemy mieli społeczność z Bogiem tylko wtedy, gdy będziemy chodzić w tej światłości. I bardzo istotną rzeczą jest, moi drodzy, to, abyśmy pamiętali, że Duch Święty, który w nas jest, bardzo nam pomaga w tym, żebyśmy chodzili w światłości. To jest nasz pomocnik, to jest nasz sojusznik. My może nie zawsze jesteśmy doskonali, mamy momenty słabości, mamy momenty trudne w naszym życiu. Okej, to jest, powiem tak, to jest normalne na ziemi. Ale dzięki Jego obecności w nas, my cały czas możemy się podnosić, każdego dnia możemy wstawać, ponieważ łaska Boża jest co poranek świeża i nowa i każdego dnia możemy przychodzić do tronu Boga nie na podstawie naszych uczynków, ale na podstawie tego, co Jezus zrobił. Być może zastanawiacie się nad tym, pastorze, pan tak ładnie gada, ale co, pastor jest bez winy? To dzisiaj szemi wobec chcę wam powiedzieć, że ja też mam za uszami. Takie nakładki do mikrofonu. Mi też zdarza się zrobić i powiedzieć coś nie tak. Jak ja sobie z tym radzę? I tu nie chodzi o teraz reklamę mojej osoby, tylko o poradę. codziennie rano biegnę do Jezusa, biegnę do mojego Ojca i mówię, okej, wczoraj się nie popisałem, ale Panie, chowam się w Tobie. Ty jesteś moją jedyną szansą. Ty przykrywasz mnie swoim przebaczeniem. Gdy zaczynam chodzić w prawdzie, gdy zaczynamy wyznawać słowo prawdy, prawda zaczyna nas uwalniać i wprowadza nas w Bożą obecność. Wchodzimy w światło. Gdy zaczynamy chodzić w prawdzie, aktywowane jest w nas życie Boże. Więc zamiast potępienia zaczyna się podnosić w nas usprawiedliwienie. A gdy zaczynamy chodzić w usprawiedliwieniu, wtedy zaczyna się aktywować w nas miłość. Miłość do Boga i miłość do ludzi. I ten proces, moi drodzy, ratuje naszą duszę przed zatraceniem. Wchodzimy w światło, zostajemy odnowieni, nawet jeśli wcześniej zrobiliśmy coś, czym nie moglibyśmy się pochwalić za bardzo przed zborem, to jednak dzięki temu wchodzimy w światło przebaczenia, Bóg nas podnosi, Bóg nas odnawia i stawia w swojej światłości i mówi, okej, zaufałeś mi, przeszliśmy przez to razem, a teraz jesteś we mnie, zacznij biec od nowa. To jest piękne i to się nazywa pokuta. Rewelacja. Najlepsza rzecz, jaka się ludziom przydarzyła od Boga. Pokuta. Moi drodzy, chodźmy w światłości. Przyjmijmy to wszystko, co w Chrystusie jest nam dane, aby móc mieć społeczność z Bogiem. Jeżeli to wszystko, o czym dzisiaj mówiliśmy sobie, jest trochę zbyt skomplikowane, na stronie internetowej będzie to kazanie i będziecie mogli sobie to odsłuchać raz jeszcze, bo warto przeanalizować te procesy, które gdzieś zachodzą w nas i warto, moi drodzy, zaabsorbować to do swojego życia, zastosować to w swoim życiu. Chodzenie w światłości to jest najlepsza rzecz, jaka nam się przydarzyła. To jest piękne. To jest tak piękne, że nawet najmniejsza chmurka, jak się pojawi w naszym życiu, będzie jak dysonans, jak kolec w bucie. Wiecie, ja wam powiem, czym to się przejawia tak na co dzień, że na przykład się z nikim nie kłócę. Chodzisz w światłości, to się z nikim nie kłócisz. To jest piękne. Jak ktoś zaczyna się ze mną kłócić, to się dziwnie czuję. Mówię, to jest jak jakiś kamyk w bucie. Uwiera mnie. To jest wspaniałe. Dlaczego? Bo chodzisz w światłości. Chodzenie w światłości to komfort. Bo wiesz, kim jest Bóg, jaki jest Bóg, chodzisz blisko Niego, chodzisz w społeczności z Nim. Cokolwiek się wydarzy, jesteś gotowy na to, ponieważ On jest gotowy. Wszystko masz w Nim, ponieważ chodzisz w światłości i wszystko, co On ma, jest dostępne dla Ciebie, ponieważ gdy chodzisz w światłości, możesz czerpać pełnymi garściami z Jego pełni. To jest rewelacyjny stan życia. To jest rewelacyjny stan życia. Halleluja. I jak tylko pojawi się najmniejsza chmurka, natychmiast wiesz, że to jest ciemność i odpychasz to od siebie, żeby nie mieć z tym nic wspólnego. Halleluja. Warunkiem społeczności z Bogiem jest żyć w światłości. Czy to was zachęca jakoś do życia w światłości? Powstańmy.